dyrektorskiego nad lobby ordynatorskim. Menadżerowie definitywnie przejmują kontrolę nad lekarzami. Te zarobki tam 240 na godzinę, 40 miesięcznie i tak dalej. Wielka afera. Ani słowa o tym, że taka skromna menadżerka lokalnych szpitali, jak obecna pani ministra, zarobiła 750 tysięcy w ciągu pół roku. Prawda? I żadnej próby skontrolowania tego, ile pieniędzy naszych pochłaniają zarządy szpitali wynagradzane w taki sposób, który na przykład pani Sobierańskiej Grendy widzieliśmy. Miał pan też takie wrażenie?
No trochę tak, ale przede wszystkim miałem wrażenie takie, że premier Tusk kilka dni wcześniej powiedział, że oczekuje przedstawienia propozycji realnej naprawy systemu opieki zdrowotnej.
To jest, a dostał?
Dosłownie cytat. Na ten temat nie było nic. Było kilka punktowych propozycji fragmentarycznych.
Czyli to na zasadzie jest taki, dziecko mówi, chce bułkę, a mama mówi, o zobacz ptaszek, tak? I to zrobiła pani Grenda panu premierowi.
I jeszcze na dodatek dość zręcznie zostały wrzucone dwa konkrety. Jak przez te ostatnie dwa dni przeglądałem i słuchałem różnych komentarzy, to było duże skupienie na tym 240 zł, ale skąd się te 240 zł wzięło? Nie wiemy, bo ta ustawa, która ma nam pokazać rzeczywiste przychody w powiązaniu z PESEL-em lekarzy, jeszcze nie ukazała się w Dzienniku Ustaw i dopiero jesienią mają być.
Ja myślę, że to wynika chyba z porównań międzynarodowych, bo jak pamiętam z danych OECD, to mniej więcej, żebyśmy byli na poziomie średniej europejskiej w stosunku do średniego dochodu krajowego, to około właśnie 210-250 zł by wypadało na lekarza.
No tak, ale większość lekarzy i tak zarabia mniej, ale jakbyśmy wzięli tego słynnego młodego lekarza bez specjalizacji, doktora Kacprzyka, jak on te ponad 300 godzin pracował, no to i tak wychodzi 1 000 000 zł rocznie. Więc ja myślę, że ta kwota została rzucona po to, żeby komentować, żeby się zastanawiać, czy to będzie dobre rozwiązanie. I już mamy komentarz.
To jest ptaszek, tak? Dla nas ptaszek.
Tak jest, bo w niektórych, dla większości lekarzy to jest kwota wyższa, ale w niektórych przypadkach ta kwota może spowodować poważne problemy. I teraz czy ona ma dotyczyć rezydentów, czy ma dotyczyć lekarzy bez specjalizacji, czy ma dotyczyć tej wąskiej grupy lekarzy o wyjątkowych kwalifikacjach? No tego pani sobie nie powiedziała, więc to było tak, to podyskutujcie. Tak samo te pół etatu. No ale dla nas kluczowe jest to i nawiążę do tego zdania premiera, o którym mówiłem na początku. Potrzebna jest realna naprawa systemu. Wiemy.
Tam żadnego parametru nawet się pani ministra nie zająknęła o tym, jakie będą efekty leczenia po tej reformie. Prawda? Czy na przykład długość życia się wydłuży, albo długość życia wyższej jakości się wydłuży. To w ogóle
albo skrócą się, bo tam pani...
Pacjent znikł.
Tak, jeszcze tam była e-kolejka, e-rejestracja. Tylko co mi po e-kolejce, jak spojrzymy z perspektywy pacjenta, jak ta kolejka, tu przyniosłem wydruk, taki barometr Watch Healthcare, jak ta kolejka regularnie się wydłuża. Nakłady rosną od...
No
jak,
z poziomu 2% w 2012 roku do poziomu...
To jest 2 miesiące...
2 miesięcy do poziomu 4 miesięcy, czyli dwukrotnie
średnia
przez
20 kolejka.
Lat.
A nakłady, jak ja spojrzałem na dane z 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i realna wartość nakładów na opiekę zdrowotną dzisiaj, to ona jest 3-krotnie większa.
Realna.
Realna, czyli po uwzględnieniu inflacji.
No bo to jest po prostu najgorzej zarządzane przedsiębiorstwo w Polsce, mam wrażenie.
No i w związku z tym powstaje pytanie. Jakie są przyczyny, jaka jest diagnoza, nie usłyszeliśmy, no i jakie mechanizmy trzeba wprowadzić, żeby ten system...
Populizm jest przyczyną chyba i to wystarczy. Wie pan, jak patrzę ja na przykład na kolegę, niech mi pan powie, bo mi się wydaje, że jak ktoś jest chory, to jest albo troszkę chory, albo bardzo chory, albo strasznie chory, albo umierający, prawda? Każda choroba ma swoje stadia, tak? I teraz... Wszyscy ludzie, z wyjątkiem tych nagłych przypadków, to tam sory i tak dalej, znajdą się w tej kolejce. I będą w niej czekali tak samo długo ci, którzy nie dożyją, jak ci, którzy w ogóle może nawet niekoniecznie muszą z tej usługi skorzystać, prawda? Ale mają jakiś symptom.
No to jest wynik jednego z dzisiejszych poważnych problemów do debaty, do rozstrzygnięcia sposobu finansowania świadczeń. Jeśli mamy fee-for-service, a tak to jest dominująca
czyli
metoda.
Zatrzaśnięcie drzwiami opłata, jak w taksówce.
Tak, czyli opłata za pacjenta, dokładnie, znaczy za procedurę, za świadczenie, no to mamy w wyniku takiej zasady płacenia więcej świadczeń, więcej konsultacji specjalistycznych niż średnio w Europie, a ciągle nakłady publiczne, mimo tego trzykrotnego wzrostu, są poniżej poziomu
średniej europejskiej.
Tak. I w związku z tym ci, którzy rzeczywiście potrzebują szybko, mogą w tej kolejce dłużej czekać, a niekoniecznie wszyscy,
no tak,
którzy...
Ale dziś, jak rozumiem, lekarz może podjąć decyzję, to ja pana wstawię na początek kolejki, bo pan nie dożyje. Tak? A rozumiem, że jak wejdzie ta centralna e-rejestracja, to już takiej możliwości nie będzie. To wpisuje pana na rok 32, ale już wtedy nie będzie pan żył.
To mechanizm, jaki dzisiaj mamy, bo mamy dwa stany. Stan stabilny, kiedy można trochę dłużej czekać, i stan pilny, kiedy ten czas oczekiwania powinien być.
Ale oba to są kontinua, trzeba powiedzieć. Ale tylko lekarz to wie.
Ale wiem, co się podziało, no, że większość stanów dzisiaj to są stany
CITO.
Pilne.
No wszystko tak, jest na CITO, bo inaczej w ogóle nie ma.
Czyli jedno mamy...
Czyli to się zradykalizuje, jak rozumiem. Racjonalność...
Czyli sposoby płaceń, sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych, to jest jedno z kluczowych spraw. Zrobiliśmy eksperyment, dzisiaj oczywiście nie starczy nam czasu, żeby o tym mówić. W przypadku opieki psychiatrycznej odejście od procedur, czyli płacenie za całość opieki nad jakąś populacją, na przykład mieszkańców powiatu.
A nie za zastrzyk.
A nie za poszczególne wizyty. I co się okazało? Paradoksalnie liczba leczonych się zwiększyła, wyrównał się dostęp między dużymi miastami, gdzie zawsze był większy dostęp, i duże mieszkańcy dużych miast.
Czyli jest, wiadomo, bo wie pan, ja od lat obserwuję naukę o zarządzaniu opieką zdrowotną na świecie. To jest niezwykle ciekawa dyscyplina. I przecież na te wszystkie dylematy są odpowiedzi. Wiadomo. Po czym wychodzi pani Grendel, nie odpowiada na te dylematy, tylko rzuca jakieś kwoty, które są wyssane nie wiem z czego.
No, ja spytałem sztuczną inteligencję, skąd te 240. Pierwsza odpowiedź to poziom napięcia w sieci elektrycznej Wielkiej Brytanii.
Tak. No ale nie możemy żartować, bo to jest jakaś straszna, ludzie będą umierali od tego niereformowania.
Ale to zdrowia. Ja myślę, że ta propozycja została podana, żebyśmy dyskutowali, ale ostatecznie zobaczymy, co będzie, zobaczymy, co wyjdzie z tej ustawy.
No i co
ale,
wyjdzie,
ale poza płaceniem, sposobem finansowania, to co ostatnio się ujawniło, brak skutecznego nadzoru, zwłaszcza nad szpitalami. No to, co w Warszawie wyszło, no to fikcja nadzoru, mimo że w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego było dwóch wiceprezydentów.
No właśnie dlatego, bo oni się tym nie znają przecież.
Teoretycznie ład korporacyjny to powinna być ich specjalność, skoro takie funkcje zajmują. Więc brak skutecznego nadzoru. Ale jak ma być ten skuteczny nadzór wprowadzony, skoro mamy ponad 300 właścicieli szpitali, a szpital to jest złożona, skomplikowana instytucja. Ja byłem dyrektorem szpitali i wiem, jak to wygląda. Ponad 300 instytucji, które będą skutecznie nadzorować szpitale, przecież to jest niemożliwe.
Stąd... To tak samo nie mają o tym pojęcia, jak panie prezydentki Warszawy, które sprawowały ten...
No i teraz mamy powiat. Jak ten urząd starosty ma nadzorować?
Słyszałem u nas chyba rozmowę z kimś z powiatu bytowskiego, który właśnie opowiadał o tym, że to mały powiacik, biedny, mało ludzi.
Ale duże,
tak jest. I musi to utrzymać. No ja nie wiem, z czego on to utrzymuje, pewnie z długów i tak dalej, ale...
No czyli to oczekujemy od pani...
To jest dom wariatów.
Od pani minister, która zresztą zarządzała dużą spółką, mającą kilka szpitali, szpitale pomorskie, że... Tu będzie jakaś propozycja, że być może, i takie wielu ekspertów w tym kierunku zmierza, żeby szpitale skupić w jednym ręku na poziomie województwa. To w Polsce da się stworzyć 16 profesjonalnych, odpartyjnionych zarządów, które będą skutecznie nadzorować szpitale. Trzecia rzecz. W Konstytucji mamy napisane w artykule 68 ust. 2, że władze publiczne mają obowiązek zapewnienia dostępu, równego dostępu do świadczeń. Jaka władza publiczna w województwie mazowieckim odpowiada za całościowo za opiekę zdrowotną dla mieszkańców? Prezydent Warszawy? Nie, on mówi, ja jestem właścicielem szpitali, ale nie mam ani złotówki na ich bieżące finansowanie. NFZ mówi, no to szpitale należą do wielu właścicieli, my tylko finansujemy. Wojewoda mówi, ja tylko zatwierdzam inwestycje w ramach takiego...
Marszałek.
Marszałek mówi, ja mam tylko swoje szpitale. W efekcie mamy kilkadziesiąt polityk zdrowotnych na Mazowszu, a w Polsce kilkaset.
No tak, jeszcze do tego mamy szpitale akademickie
i resortowe. No więc trzeba przywrócić jakiś ład. na obszarze, moim zdaniem, województwa, bo to jest ten właściwy poziom organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, jedna władza publiczna powinna odpowiadać.
Pani Grenda z szefem NFZ-u dadzą radę, czy to nie te kapelusze?
To ja, jak tylko pani minister Grenda została powołana, którą znałem wcześniej z kilku konferencji, powiedziałem, to jest bardzo dobry menedżer w szpitalach pomorskich, ale do pełnienia funkcji ministra jakieś kompetencje polityczne i zaplecze są potrzebne. I to pokazała rzeczywistość.
Że się nie dało.
Czyli sposób rozwiązywania kryzysu obnażył.
Powinien teraz pan premier znaleźć nowego ministra, który z nową energią przygotuje reformę. Już jej nie przeprowadzi, bo zmarnowaliśmy 2,5 roku, poszło. Ale przygotuje przynajmniej warianty reformy? Czy kto to powinien zrobić?
Wprowadzić reformę można na początku kadencji, nie rok.
Ale przygotować można w drugiej połowie?
Ale przygotować dzisiaj trzeba.
I kto to powinien zrobić? Prezydent, rząd, minister, Sejm, Senat? No ktoś musi...
Kompetencja rządu. Ale jakbyśmy mieli się odwołać do jakichś przykładów europejskich, no to spójrzmy na Holandię. Holandia ma dość niezły system opieki zdrowotnej. To w Holandii już jakiś czas temu powołano komisję Dreckera, która przygotowała polityką propozycje rozwiązań zmian w systemie opieki zdrowotnej. Drecker to zresztą z biznesu przyszedł, to ekspert. Kilka osób, znane nazwiska, zadanie. I tego ja bym oczekiwał od premiera, że dzisiaj nie wprowadzimy reformy. Jakieś rozwiązania doraźne, to jasne, że są potrzebne, ale zbudujmy fundamenty do tego, żeby po wyborach znowu 2 lata nie marnować i nie czekać na ten telefon od lekarza, tak jak to było w kampanii wyborczej, tylko zacząć wprowadzać sensowne zmiany.
Panie ministrze, wiem, że nie zdążył pan przeczytać całego stanowiska Komitetu Bioetyki przy prezydium pan w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym, czyli mówiąc krótko, wielkiego ośrodka tortur bezterminowych, gdzie się ludzi przetrzymuje bez wyroku, tylko dlatego, że mają orzeczenie, że mogą być niebezpieczni i nikt się nie odważa ich wypuścić stamtąd. Latami w strasznych warunkach określanych jako tortury przez instytucje międzynarodowe, a także przez Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy coś się z tym da zrobić w ogóle? Pan jest doradcą prezydenta. Może prezydent powinien wziąć sprawę w swoje ręce?
No tak, ale z drugiej strony doradcą prezydenta nie jestem, członkiem rady.
Członkiem rady, tak, no czyli tak, doradza pan.
Ale to jest, ja pamiętam, jak to było wprowadzane za czasów ministra sprawiedliwości.
Pierwszy wielki atak populizmu, bestii tak, i tak dalej.
Wtedy wygasały te wyroki 25-letnie dla niektórych sprawców bardzo niebezpiecznych.
Drastycznych przestępstw.
To było kilka osób i wtedy z tego powodu ten ośrodek...
Ale dzisiaj pan, jak się patrzy nawet na zdjęcie tego, to jest całe osiedle, to już jest miasteczko więzienne.
Ale wtedy... środowiska eksperckie, zresztą ja również byłem w to zaangażowany, protestowaliśmy, nawet w Radiu Tok FM brałem udział w debatach, że takich rozwiązań nie wolno wprowadzać, bo to...
No ale niech pan zobaczy, ile to już trwa.
No i ile trwa, ile 20 jest... Ile jest okresowych ocen, raportów czy niepokojów zakończonych tym stanowiskiem Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Miejmy nadzieję, że to stanowisko wstrząśnie władzą publiczną i to jest kompetencja ministra zdrowia, a przede wszystkim ministra sprawiedliwości i to jest też coś, co adresujemy.
To przede wszystkim ministra zdrowia, bo jej podlegają te ośrodki oba.
Mimo, że tam ta terapia jest iluzoryczna, tak? Jak jest w tym stanowisku.
No właśnie, ale co pan może zrobić w tej sprawie?
No to jest w ogóle pytanie, jak już wchodzimy w obszar zaburzeń psychicznych, jak w Polsce jest traktowany problem zaburzeń psychicznych? Jedną z takich miar, można powiedzieć nawet obiektywnych...
Są nakłady?
Są nakłady. I my przeznaczamy na opiekę psychiatryczną w Polsce z tego tortu, jaki przeznaczamy na opiekę zdrowotną, 2 razy mniejszy kawałek, proporcjonalnie, bo bezwzględnie to jest dużo mniej, 2 razy mniejszy niż średnia w Unii Europejskiej. My przeznaczamy 4,5%, w Unii Europejskiej średnia jest 8,7%.
No i może dlatego taki jest stan emocjonalny, że się tak wyrażę, tego społeczeństwa też.
Ale też o czym to świadczy? W sensie takim cywilizacyjnym dojrzałości...
O dzikości.
o tym, że ciągle jeszcze pewnych standardów nie uzyskaliśmy, że te grupy, które mają słabszą siłę polityczną w tym przetargu o środki, no inne specjalności wygrywają, to wtedy o nich zapominamy. I muszę powiedzieć z pewnym zmartwieniem, że propozycje zakończenia pilotażu i wyciągnięcia wniosków, które ministerstwo przedstawiło w projekcie rozporządzenia w ostatnich dniach, potwierdzają tę tezę, że psychiatrię dyskryminujemy i spychamy na margines, bo one są po prostu niedobre.
Jesteśmy dumnym narodem i u nas takich problemów nie ma. Tylko na serce chorujemy czasami. Bardzo dziękuję. Dr Marek Balicki, były minister zdrowia i członek Prezydenckiej Rady Ochrony Zdrowia, był z nami. Teraz informacja, a za chwilę komentarz.
Dziękuję bardzo.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro.
Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
Citroen.
Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
Volkswagen.
Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.22, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Było oczekiwanie premiera realnej naprawy systemu opieki zdrowotnej, a na ten temat w propozycjach ministra zdrowia nie było nic. Mówił w poranku TOK FM były minister zdrowia Marek Balicki. Zostały za to zręcznie wrzucone dwa konkrety. Skąd się jednak wzięło to maksymalne 240 zł za godzinę dla lekarza, nie wiadomo. Co mi po e-kolejce, jak ta kolejka regularnie się wydłuża, a nakłady na system rosną? Pytał Balicki i podkreślał, że potrzebna jest realna naprawa systemu. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani wezwał do rozwiązania służb imigracyjnych ICE po zestrzeleniu Meksykanina przez jednego z funkcjonariuszy tej agencji rządowej. Do zdarzenia doszło we wtorek w Houston w Teksasie. Według rodziny mężczyzna mieszkał w Stanach Zjednoczonych od 35 lat i nie był karany. Mamdani podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z jego rodziną i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Francja już przygotowuje się do obchodów Święta Narodowego 14 lipca. Kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców sił zbrojnych ćwiczyło wczoraj, przelatując nad Paryżem część lotniczą defilady. W tym roku będą w niej uczestniczyć również inne kraje, w tym Polska. Czas na sport.
Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego, już 8 gola na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie tak podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie złotego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra o 21:00 z Belgią i faworytem oczywiście jest, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpania-Belgia o 21:00 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub. Po tym, jak w środę Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica Lizbona, wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszlemowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Artur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zagra z Jannikiem Sinnerem. A w TOK FM czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 15 stopni u podnóża Karpat, około 17 na Suwalszczyźnie, 21 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum, do 25 na zachodzie. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniej może padać na Warmii, Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 27 minut po 8:00 zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemiecki i Mateusz Macini są z nami. Witajcie, bardzo dziękuję, że się
zabraliście
o świcie. Jestem pod wrażeniem tego, co mi nareszcie wytłumaczył do końca profesor Jacek Siewiera. Mówiąc, o co chodzi, dlaczego to nieprzegranie Ukrainy jest dla nas tak krytycznie ważne. Bo jego zdaniem wtedy Ruscy
Zmobilizują Ukraińców.
Wezmą armię ukraińską, która już istnieje, gigantyczna, ostrzelana, uzbrojona po zęby przecież. Wezmą ją i skierują ją na nas, żeby mieć święty spokój z Ukraińcami na przyszłość, żeby się nie awanturowali w Ukrainie. No jak sobie to wyobraziłem, to pomyślałem, że rzeczywiście stawka jest większa, bo mi się dało, że stawka jest dłuższa okresowa. Że to chodzi o to, że oni połkną Ukrainę i będą silniejsi strategicznie dzięki temu i za 10 lat, no i tak dalej. A tutaj to jest jakaś bardzo bliska w gruncie rzeczy perspektywa i przerażająca rzeczywiście. Realistyczna waszym zdaniem, Mateusz?
Nie wiem, czy jest realistyczna na tyle, żeby myśleć w takich kategoriach zero-jedynkowych, że dojdzie do jakiegoś upadku momentalnego państwa ukraińskiego i cała ta bardzo zaawansowana technologicznie ukraińska armia zostanie wcielona pod komendę rosyjską. Myślę, że to nie jest jakaś perspektywa.
Znaczy, po dekapitacji, prawda?
Po dekapitacji ja to rozumiem, tylko że z drugiej strony my pamiętajmy, że Ukraina będzie miała znacznie większą sprawczość i znacznie większą podmiotowość nawet w przypadku i porażki tej wojny, w tej wojnie, niż miałaby w poprzednich latach. To jest trochę tak, jakbyśmy teraz zaczęli rozmawiać
o... będzie ważną częścią Rosji, jeżeli będzie częścią Rosji. Tak
no jeżeli będzie częścią Rosji, to nie będzie literalną częścią Rosji, dlatego, że Rosja też jest inna, Ukraina jest inna. My mówimy o armii, która ma prawie 500 000 ludzi, jest zaawansowana technologicznie, ale też jest szalenie zdecentralizowana, bo ja bym chciał się zapytać profesora Siewiery, co to znaczy, że ukraińska armia zostanie wcielona do Rosji, jeżeli jak się uprę, to powiem, że nie ma ukraińskiej armii, tylko są ukraińskie oddziały, które są szalenie zdecentralizowane, które mają bardzo krótki obieg innowacyjny, bo współpracują bezpośrednio w krótkim cyklu feedbackowym z producentami na przykład dronów. Wiele z tych podmiotów w razie czego po prostu odmówi złożenia broni i nie jest to moim zdaniem taka binarna historia. W sensie ja nie mówię, że ona się nigdy nie wydarzy, ale...
Czy uspokoiłeś słuchaczy oraz nas?
Dajmy sobie wszyscy prawo do niuansu.
Też wydaje mi się, też jak słuchałam tej rozmowy twojej z Jackiem Siewierą, to zaskoczyło mnie to, co on powiedział i nie jestem przekonana. Też naprawdę Ukraina się bardzo zmieniła.
Trzeba pamiętać, że on się jednak na tym trochę zna, w odróżnieniu od nas, którzy się znamy, bardzo trochę.
To prawda, więc ja mam ogromny szacunek dla ekspertów i słucham ich z zaciekawieniem, ale też myślę, że Ukraina się naprawdę zmieniła i jeżeli czegoś bardziej bym się bała, to nie wojsk ukraińskich, które wjadą do Polski pod flagą rosyjską, tylko wojsk rosyjskich, które wjadą do Polski pod flagą rosyjską.
One na razie muszą walczyć z tymi Ukraińcami, z tymi 500 000 Ukraińców, więc nie wjeżdżają z tego powodu, między innymi Romek.
To teza jest ciekawa pana Siewiery, ale bardzo nieprawdziwa. To znaczy dzisiaj jest sytuacja taka, że to Rosja się musi obawiać, czy z tej wojny wyjdzie w ogóle jako jedno państwo, ponieważ problemy rosyjskie są dużo większe dzisiaj niż ukraińskie, paradoksalnie. I to chodzi o nie tylko problemy gospodarcze, być może za chwilę również problemy związane z niezadowoleniem społecznym. Rosjanie już dzisiaj mają problemy z uzupełnianiem swoich jednostek na froncie.
No Ukraina też.
Poczekaj, to jest jednak inna sytuacja. Mówimy o państwie z jednej strony, które pewnie dzisiaj na terytorium Ukrainy jest jakieś 30 milionów ludzi, może trochę, nie no, trochę
mniej,
trochę, tak, natomiast Rosja, no ciągle jest to państwo, które niby ma 125 milionów ludzi, miało mieć nieprzebrane zasoby mięsa armatniego, które wysyła na front. Okazało się, że tak nie jest. I rok
też kryzys demograficzny mają od tam dwóch dekad.
No nie tylko i społeczny i tak dalej. Ja zresztą jeżdżąc tam cyklicznie na te tereny przyfrontowe i współpracując z jednostkami wojskowymi, które są na pierwszej linii frontu, pierwszy raz dopiero w tym roku oni powiedzieli, że widzą właśnie, że te braki po rosyjskiej stronie są bardzo poważne. To znaczy, o ile wcześniej te wszystkie straty były właśnie szybko pokrywane i te fale ludzkiego mięsa, prawda, atakował opozycję ukraińską. Dzisiaj zupełnie
przeciwnie. Mają wakaty w większości oddziałów.
Oczywiście, że Ukraińcy mają też swoje problemy. Mówimy tutaj, a ta armia nie jest półmilionowa, ona jest zdecydowanie większa. Około 1,5 miliona ludzi jest dzisiaj w ogóle pod bronią w Ukrainie, w różnych jednostkach.
A zaangażowanych we wspieranie tych jednostek i w tworzenie...
No tak, więc ale oczywiście jest taka teza, ja zresztą, to nie jest teza, nie wiem, czy ją pan Siewiera wymyślił, ale ja rozmawiałem wiele miesięcy temu z Oksaną Zabłuszko i ona mi tłumaczyła, jak z perspektywy jej wyglądała ten imperialny plan Rosji. No oczywiście dekapitacja elit, no bo to jest oczywiste, żeby przejąć takie państwo jak Ukraina, zresztą jej zdaniem niecałe, a drugie to jest właśnie ten zasób ludzki, który Moskwa uważa za kluczowy dla rozwoju swojego państwa, żeby było ciągle mocarstwem, dlatego że przyrost naturalny w Rosji jest, tylko nie jest w tej części, jak to Rosjanie często mówią, białej Rosji, tylko tej azjatyckiej, albo do Czeczenia, Kaukaz i tak dalej, więc Ukraina okrzepła i nie ma takiej możliwości, żeby to państwo upadło. Znaczy, rzeczywiście może tam dojść do jakiegoś, nie wiem, kolejnego Majdanu, gdyby była jakaś nierozsądna polityka władz, bo mieliśmy już taki przykład malutkiego bardzo Majdanu, kiedy Wołodymyr Zełenski chciał de facto odebrać niezależność organom
antykorupcyjnym.
I się przestraszył. I się bardzo przestraszył, bo ludzie mimo...
Dzięki Bogu, bo miałby problemy z pieniędzmi z Unii Europejskiej, z NATO i nie wiadomo z czego by w ogóle żyli.
Tak, ale ja trochę się jednak chyba będę musiał oportunistycznie zapisać do teamu Siewiera w tej rozmowie, dlatego że rozmawiamy o tym, że Rosjanie mają problemy. No ja się nie zgodzę z tym, że Rosjanie mają większe problemy niż Ukraińcy. Rosjanie mają inne problemy niż Ukraińcy, bo my rozmawiamy o tym, że Rosjanie mają problemy czy niedobory jednostkowe w zaopatrywaniu swoich jednostek frontowych. Tylko że Rosjanie naprawdę mogą ogłosić jakąś przynajmniej częściową mobilizację, a Ukraińcy są pod ścianą. W tej chwili sytuacja demograficzna...
Rosjanie nie mogą tego ogłosić.
Mogą, mogą. Roman, mogą. Ukraińcy w tej chwili żyją...
Muszę przyznać, że toczą wojnę.
Ale po pierwsze już się przyznali, przyznaje się Ławrow i przyznają się kolejne elity. Sytuacja demograficzna państwa i narodu ukraińskiego wygląda w tej chwili w ten sposób, że na każde 3 zgony przypada jedno nowonarodzone dziecko. To jest kraj, któremu się kończy pas startowy, jeśli chodzi o własną przyszłość demograficzną. Oni są pod ścianą. Rosjanie, jak się naprawdę uprą i będą chcieli rękami Putina doprowadzić do ostatecznego starcia, ostatecznej konfrontacji, to to zrobią. Prawda jest taka, że w tej chwili...
Zwerbują jeszcze z 50 tysięcy Afrykańczyków albo 100 tysięcy Afrykańczyków.
Czy Filipińczyków, czy Nepalczyków, czy kogokolwiek innego. No i pamiętajmy o tym, że to się może w każdą stronę jeszcze przechylić. Są dwa elementy drabiny eskalacyjnej, które Putin ma jeszcze w stosunku do Ukrainy, z których nie skorzystał, bo są radykalne. Pierwszą jest masowa mobilizacja, bo pamiętajmy, nie ma i nie było od początku wojny w Rosji żadnej mobilizacji, to są pobory i żołnierze kontraktowi, a druga to jest taktyczna broń nuklearna. Oba rozwiązania są jeszcze radykalne, ale to nie znaczy, że one się w żadnym scenariuszu nie spełniają.
Znaczy jest oczywiście cały czas ten scenariusz straszenia bronią taktyczną nuklearną, której oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo. Moim zdaniem bardzo niewielkie, że w sytuacji skrajnej Putin mógłby się z niej użyć, ale byłoby to przekroczenie absolutnie wszystkich czerwonych linii i przede wszystkim wywołało bardzo duże niezadowolenie w Pekinie, bo to Pekin jest głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o to, czy Putin tę wojnę będzie prowadził, czy nie. Druga sprawa, mobilizacja. Rosyjskie społeczeństwo oczywiście jest bierne, wierne, może wierne to mniej, ale bierne.
Ale wkurzone tak też.
Nie może Putin ogłosić tej mobilizacji, bo gdyby mógł ogłosić tę mobilizację, to by ją już zrobił. On się dramatycznie tej mobilizacji boi. Znaczy ja czytałem Z-blogerów rosyjskich, czyli takich najbardziej, nazwijmy to, oszalałych blogerów. Oni wprost oskarżają Putina o zdradę. Właśnie, że nie, tej mobilizacji nie było. Tylko Putin doskonale sobie zdaje sprawę, że mobilizacja musiałaby objąć tereny europejskie i dużych miast typu Moskwa, Petersburg, Kazań, tam gdzie są rozumiem to elity rosyjskie i to mogłoby być naprawdę tym lądem podpalonym, który spowoduje eksplozję wewnętrzną.
A teraz eksplozja informacji w TOK FM i za chwilę wracamy, będziemy rozmawiali o Polsce.
Reklama.
RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w kopalni soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krok.
Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
Tanio tutaj jest stokrotka.
Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień.
Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Duża wojna, rozumiana jako inwazja lądowa z wtargnięciem wojsk i z przełamaniem granicy, jest dziś niewykonalna tak długo, jak długo Ukraina walczy, stwierdził w poranku Tok FM były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.
Jeśli Ukraina padnie, to jest więcej niż prawdopodobne. Nie dlatego, że Putin będzie miał armię, tylko dlatego, że Putin będzie miał wielką Ukrainę z ogromnym ruchem oporu, ludźmi, którzy byli gotowi ginąć za flagę ukraińską na ramieniu, i on ich zmusi do walki na kierunku zachodnim po to, żeby te wojska, mówiąc brzydko, wytracić.
Przymus walki będzie, zdaniem Siewiery, polegał na szantażu stosowanym przez Rosjan we wschodniej Ukrainie. Tam mężczyźni są zmuszeni do podpisywania wojskowych kontraktów szantażem. Rosjanie grożą uwięzieniem, represjami czy mordem na rodzinie w okupowanych terytoriach. Ważnym i konstruktywnym nazywa spotkanie z prezydentem Polski prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarza na WhatsAppie, powiedział, że umówione zostały kwestie historyczne.
Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
Zełenski stwierdził też, że omówił z Nawrockim kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało podniesienie dolnej i górnej stawki grzywny aż 10 razy. Większość ekspertów uważa, że prawdziwym problemem nie jest wysokość grzywien, ale ich egzekucja, pisze Rzeczpospolita. Gazeta przypomina, że stawki dzienne grzywien za przestępstwa nie były podnoszone od uchwalenia prawie 30 lat temu kodeksu karnego. Dziś przedział kar wynosi od 100 zł do 1 080 000 zł. Resort proponuje podniesienie dolnej i górnej stawki grzywny aż 10 razy. 64% ekspertów przewiduje, że tak radykalne podwyższenie wysokości grzywien spowoduje, że więcej skazanych nie będzie stać na ich uiszczenie, co spowoduje stosowanie zastępczych kar więzienia, a więc zwiększy liczbę więźniów. Służby Ekwadoru zatrzymały 18 osób podejrzanych o działanie w gangu związanym z polską i albańską mafią, który przemycał narkotyki do Europy. Wśród zatrzymanych są Polak i Albańczyk podejrzani o kierowanie grupą. Obywatel polski Tomasz J. przebywa obecnie w areszcie w związku z podejrzeniami o handel bronią. Firma SpaceX z powodzeniem wyniosła na niską orbitę okołoziemską 29 kolejnych satelitów systemu Starlink. Była to 36. misja tego typu, przeprowadzona przy użyciu rakiety Falcon 9, a całe przedsięwzięcie zakończyło się pełnym sukcesem. 15 stopni pokażą dzisiaj termometry na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na północnym wschodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz 43 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Mateusz Pacyni i Roman Imielski są z nami. I teraz lądujemy w Polsce.
W Polsce, mieszkam tu, jak śpiewał Kasi.
Na Miodowej konkretnie. byśmy wylądowali i porozmawiajmy chwilkę o tej konferencji, która była, tak mi się wydaje, taką erupcją...
Której konferencji?
O konferencji namiotowej. Pan minister zdrowia oczywiście. No jedna była konferencja w tym tygodniu.
Nie, no wiele było konferencji w tym tygodniu.
To była najważniejsza.
To była tche konferencja.
Konferencja nad konferencją.
Tak jest. No, to była, wydaje mi się, największym historycznym triumfem lobby dyrektorskiego nad lobby ordynatorskim, czyli menadżerów szpitali nad lekarzami. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Jakieś półtorej godziny było o tym, jak dużo lekarze zarabiają, ani słowa o tym, ile zarabiają dyrektorzy szpitali. A przykład mieliśmy fantastyczny parę dni wcześniej, kiedy się okazało, że pani Sobierańska-Grenda, zanim została ministrą, zarobiła ile? 735 tysięcy, czy coś takiego? Mogę się mylić, zaznaczam. Ale kwotę, która jakby ją pomnożyć na cały rok, to by mogła z doktorem Kasprzykiem spokojnie konkurować.
Aczkolwiek ja tutaj małe muszę zrobić. Sama kwota, okej. Okay, no, wysoka, no, bardzo wysoka oczywiście. I
ale to też, poza dyrektorem jest wicedyrektor, nie, ale, wiceprezes.
Nie. Ja chciałem o czymś innym powiedzieć. I rada. Że częścią chyba tej kwoty, dobrze pamiętam, było prawie 200 tysięcy pieniędzy, znaczy takiej odprawy z tytułu zakazu konkurencji.
Odszkodowania wręcz.
Odszkodowania, no dobra, za zakaz konkurencji.
To pokazało skalę, prawda? Bo czy ona zarobiła w ciągu roku 1 600 000 czy 1 200 000, to tak powiem, co do wymowy nie ma znaczenia.
Ale ilu mamy dyrektorów w Polsce, a ilu lekarzy?
Każdy szpital ma dyrektora, przynajmniej wicedyrektora, prezesa, dyrektora medycznego i
ktoś musi toczyć tę wojnę o tych lekarzy, tak, których brakuje.
Ktoś musi chodzić na konferencję na
miodową. Musi to rozliczenie z NFZ-em robić.
I długi szpitali. Napędzać i zawierać umowy ze spółkami swoich kolegów. I chciałem was zapytać, no dobrze, czy macie tak jak doktor, tak jak ja, wrażenie, że to po prostu lobby dyrektorskie sobie załatwiło, żeby kosztem lekarzy się dalej paść? Czy to jest taka sytuacja, że o jakiej mówi doktor Balicki, że to po prostu jest nie na temat, bo miała być reforma służby zdrowia, a jest naszywanie pojedynczych łatek, które niewiele zmieni z punktu widzenia pacjenta. Jak jest wasze
rozumienie, Agnieszka? To jest pomieszanie takich dwóch porządków, mam wrażenie. Z jednej strony ten porządek mówiący, tutaj działają prawa rynku. Takie prawa, w których mamy jakieś wyceny, żebyśmy mieli te usługi, mogli świadczyć w naszym szpitalu, no to musimy na tym wolnym rynku zdobyć tego lekarza, więc a on jest drogi albo nie chce, musimy mu bardzo dużo zaproponować. Tu są właśnie ci dyrektorzy, o których mówisz. A z drugiej strony to jest system, to publiczny system ochrony zdrowia, który powinien być tak wymyślony, że właśnie nie działa tylko wyłącznie pod prawami rynku. Znaczy mamy prywatne systemy, które działają rynkowo. Mamy kraje, gdzie
ale
działają systemy
rynkowe.
Ale to
może być rynek,
rynkowo,
tylko rynek zdrowia, a nie rynek usług. To znaczy, gdyby szpitale konkurowały z skutecznością leczenia.
Ale właśnie rynek zdrowia.
Wiemy, jak mierzyć skuteczność leczenia, prawda? I tu w ogóle o tym nie ma mowy. Jest mowa tylko o cenie procedur.
No i to jest właśnie, wiesz, jeżeli wszystko sprowadza się...
Czyli wsiadasz taksówki, on mówi 200, a dokąd pan jedzie, a nie pana sprawa.
Wszystko sprowadza się, wiesz, do Excela, w którym po prostu tylko to przeliczasz, a nie ma tam takiego Excela, w którym myślisz, no dobrze, właśnie ta cała reforma, która miała z lekarzy pierwszego kontaktu sprawić tych lekarzy, którzy będą dłużej z pacjentem, będą się nim mogli dłużej opiekować i tak dalej, to jest właśnie myślenie o tym, okej, okay, jak te procedury, jak te wszystkie usługi, jak te wszystkie, ten cały proces leczenia wpływa na poprawę zdrowia i niepoprawę zdrowia, no ale to jest właśnie myślenie o publicznym systemie, w którym najważniejszy jest właśnie, wszyscy politycy bardzo lubią to powtarzać, że najważniejszy jest pacjent, ale tu się okazuje, że na koniec najważniejsze są te tabelki w Excelu. I ten, jak wymyśli taki system? I jeżeli myślisz o tym, że cała reforma systemu ma się sprowadzić do tego, że trzeba może inaczej opisać to, ile lekarze będą zarabiać, inaczej te wyceny, znaczy wszystko musisz sprowadzić do tego jakiegoś ekonomicznego przelicznika, ale nie myślisz o tym, dobra, ale po co jest ten system? Jaki jest cel działania tego systemu? Czy celem działania tego systemu jest to, żeby mamy mało pieniędzy mamy mało pieniędzy na ten system, więc musimy się jakoś zmieścić w tym ciasnym budżecie i teraz będzie poprzesuwać w Excelu. I to będzie cała reforma.
Nawet gorzej, bo tutaj się zbierają dwie logiki, które moim zdaniem są całkowicie wobec siebie sprzeczne i przeciwstawne, dlatego że z jednej strony, no to jest trochę tak, jak ty, Jacku, powiedziałeś, że mamy rynek usług i rynek zdrowia i mamy logikę rynku i mamy logikę dobra publicznego i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie to ze sobą pogodzić. No ja mam nieodparte wrażenie, że nie jesteśmy, dlatego że bardzo, moim zdaniem bardzo dobrze to zilustrował były minister Sośnierz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej wczoraj czy przedwczoraj, w którym powiedział, jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście, tak jak pani minister powiedziała, wprowadzić górne limity wynagrodzeń godzinowych czy stawek godzinowych, to musimy z lekarzy zrobić urzędników państwowych w kitrach. Tak jak policjantów, tak jak strażaków.
Nie, no, nie, nauczyciele też mają takie limity.
Roman Giertych, który nadał nauczycielom status urzędnika państwowego?
Ale słuchaj, no sanitariusze też już mają status funkcjonariusza publicznego.
No ja rozumiem, ale jest, ja mam nieodparte wrażenie, że ta dyskusja o pieniądzach w służbie zdrowia jest rozmową zastępczą, bo ona się koncentruje na bardzo klikalnych, głośnych, kontrowersyjnych liczbach i takich przypadkach jak pan radny, który miał Porsche w wieku 20 kilku lat i okazuje się, że wyłudził z jednego czy drugiego szpitala, czy obu szpitali pieniądze. Natomiast to nie jest kwestia, to nie jest takie dokładnie, Agnieszka powiedziała, to nie jest rozmowa na temat tego, jak ten system powinien działać. To nie, ty mówisz bieganie z pustą taczką, ja mówię, nie można być trochę w ciąży. No, trzeba się zdecydować, czy się w niej jest, czy się w niej nie jest, czy się otwiera ten system na pełną rywalizację, czy się ten system jednak bardziej reguluje.
Ale rywalizację, jak wiemy, z teorii gier można bardzo różnie zaplanować, prawda?
Dzisiaj i coś masz konstrukcją gier, tak, nie wiem, grasz
mówię,
coś?
Bo mi się wydaje, że żeby zrozumieć epokę sztucznej inteligencji, trzeba sięgnąć do teorii gier.
Ja powiem tak, bo mówimy tutaj o wielu patologiach, gigantycznych patologiach, które polską służbę zdrowia dotknęły i dotykają. To szczególnie okres popandemiczny to wprowadził. Nie mówię, że wcześniej było lepiej, ale na pewno nie było aż takich patologii. I ostatnie afery, myślę, że otworzyły oczy wielu Polkom i Polakom, które zdawały sobie sprawę, jak te patologie wyglądają. Nawet one dla mnie były zaskoczenie, chociaż u nas
wizyta patologa to pisze... Płacowych patologii.
Raczej systemowych, bo płacowe, to one są
one
wynikiem
są systemu. Tego
systemu, który został wprowadzony. I też jakiś tam nieważne. Ale ja ciągle przypominam, że według badań tam OECD, czy jakichś innych, polska służba zdrowia ciągle to jest całkiem dobry europejski średniak. Nie, żebym się cieszył z tego,
jeżeli
bo
chodzi
jestem...
o efekty, tak.
Tak. Druga rzecz, przywołanie tutaj Andrzej Sośnierz. No, ja już jestem starym człowiekiem, zaczynałem pracę dawno temu w oddziale w Katowicach, kiedy Andrzej Sośnierz był lekarzem wojewódzkim. Wtedy były kasy chorych. Ja pamiętam, jak Andrzej Sośnierz zrobił taką reformę, wprowadził karty. Indywidualne plastikowe karty dla każdego pacjenta, tak. Żeby wykrywać, bo uważał, że to bardzo uszczelni system wydawania pieniędzy. Natychmiast okazało się, że jest strasznie dużo właśnie właśnie takich patologii i tak dalej, tam różni lekarzy i tak dalej musieli i tam spółki lekarskie musiały oddawać pieniądze i tak dalej, on to uszczelnił. Była wielka afera. W środowisku w ogóle też politycznym i lekarskim, żeby, no nie, jak tak można w ogóle i tak dalej. Przyszedł szybko 2001 rok, rząd Leszka Millera, co pierwsze zrobił? Zlikwidował kasy chorych. One były odpowiedzią na to właśnie, żeby zacząć walczyć o pacjenta. O pacjenta. Nie, żeby walczyć o to, żeby system wykorzystać, tylko pacjenta. No i mamy NFZ, mamy jak teraz. I teraz wracając do konferencji minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ja nie jestem specjalistą od służby zdrowia. Tutaj dużo rozmawiam z Judytą Watą, której teksty bardzo polecam w Gazecie Wyborczej. Między innymi właśnie rozmowę ostatnio z Andrzejem Sośnierzem.
Ale mało mu stawiała na te jego konfederackie tezy, to muszę powiedzieć, że była bardzo wyrozumiała. Bardzo.
Czyżby? Znamy się, Judyta się długo zna z Andrzejem Sośnierzem, ale chcę powiedzieć, rzeczywiście tam jest tak, jest ogromna afera, ale, słuchaj, więc dobrze. Musi wyjść pani minister i coś powiedzieć.
Miała
pani
być reforma systemu, pan ale zamówił reformę systemu.
Ja właśnie chcę
ale reforma systemu w 5 dni.
O tym powiedzieć, to jest sztukowanie, no oczywiście, że to jest sztukowanie, no po pierwsze... na 12, idę może 14 miesięcy przed wyborami, który rząd się zdecyduje na wielką reformę?
Ten rząd, który właśnie ma kłopoty, ponieważ wszyscy siedzą i rozmawiają o zarobkach lekarzy.
Wy mówicie o słusznych rzeczach. Ja mówię o cynizmie politycznym.
Ale zaczekaj, cynizm polityczny i tak. Jak więc możesz rozwiązać problemu, powołujesz komisję. Ja bym powołał 3 komisje. Wyborami więc, zaproponują i zrobiłbym z tego temat wyborów. Który wariant?
Musisz jeszcze ten rok przetrwać do wyborów.
Więc rzucono najbardziej...
I mieć jakieś szanse.
Najbardziej... taki chwytliwy i bulwersujący aspekt całej tej sytuacji, którą mają w służbie zdrowia, czyli de facto zarobki lekarzy i to, jak oni
najbardziej bulwersujące jest to, że umierasz w kolejce, a nie to, że lekarz dużo
nie, ja mówię dla opinii publicznej, bo dla opinii publicznej dzisiaj, no dla mnie też oczywiście, ale dla opinii publicznej, no bo powiedzmy sobie szczerze, czy te pomysły, które dziś ogłosiła pani minister Sobierańska-Grenda są nowe, większość z nich w ogóle leżało, czy też było pomysłami nawet poprzedniczki Izabeli Leszczyny. Mieliśmy mieć nowe otwarcie w ogóle w Ministerstwie Zdrowia. Pamiętajmy, że pani minister jest osobistym projektem Donalda Tuska. To Donald Tusk powiedział, nie będzie politycznego Ministerstwa Zdrowia, weźmiemy fachowca.
Dobrze, i na tym polega problem. Dlatego nie może zwolnić Sobierańskiej Grendy, że musiałby zwolnić siebie, dokładnie. Bo wziął za nią całą odpowiedzialność.
O tym właśnie mówię. No, mówię kurczę, o takim politycznym.
Miliony polskich pacjentów mają płacić za to, że premier powiedział,
że nie ma rzecz. Zawiera w znanym cytacie, który powiedział były premier Luksemburga i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. To jest odpowiedź, Jacku, na twoje frustracje. Wszyscy wiemy, co mamy zrobić. Jedyne, czego nie wiemy, to jak wygrać reelekcję po tym, jak już to zrobimy.
Ale Tusk ma 68 lat, tak jak ja, i wystarczy. On już nie musi wygrywać reelekcji.
Inna sprawa, że on ma inną kalkulację w tej kwestii.
To Juncker gdzieś się jednak...
Pamiętajcie, że to jest po pierwsze, to jest pójście na starcie z ogromnym lobby też lekarskim. A co ukrywać? No przecież
oczywiście, Naczelna
Izba Lekarska, czyli pan prezes Łukasz Jankowski, przecież otwarcie grozi rządowi, chociażby w sprawie tej ustawy, która ma dać
obraz zarobków pojedynczych lekarzy. Ja nie bardzo rozumiem. A izby skarbowe nie mają tych danych? Oni PIT-ów nie wypełniają?
Nie jestem właśnie pewny.
Nie kapuję tutaj. Bo...
Znaczy są służby specjalne, które mogą to robić, ale nie wiem, czy to jest zgodne z prawem.
Nie, ale no mi się wydaje, że to może wystarczyłoby wykorzystać to. Bo tu oni...
Charakterystyczne.
Ja nie mówię, żeby mnie to pokazać.
Ale charakterystyczne były te upublicznione, które użyłeś światłodzienne, te wymiany zdań na komunikatorze, tam gdzie był właśnie też prezes Jankowski, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. No i to jest takie przeświadczenie, że żaden rząd nie wygrał z lekarzami, no bo zawsze mogą grozić, że wyjadą i tak dalej.
Kaczyński wygrał i wyjechali, no.
No tak, czyli przegraliśmy, no.
Ale Kaczyński wygrał.
Być może. Więc skomplikowana materia, jak mówię, nie widzę tu specjalnie pomysłu na jej poprawę. Nie wierzę w to, że przed wyborami się dokona to jakakolwiek poprawa. Oczywiście w idealnym świecie, gdyby była taka sytuacja, to zostałby powołany po pierwsze w parlamencie ponadpartyjny. Nie mówię o panelu, ale jakimś naprawdę realnym, tym, który może przygotować ustawy bez kopania się po prostu i okładania pałkami politycznymi, że to jest dobre, to tamto złe i tak dalej. Bo chodzi o zdrowie wszystkich Polek i Polaków. To jest zasadnicza sprawa. To jest kluczowa sprawa.
Wyobrażam tę kolejkę. To jest taka scena, którą...
E-kolejkę.
Bareja mógłby nakręcić. Pan premier dostaje gwałtownego bólu głowy. Jedzie na SOR. Czas oczekiwania 26 godzin.
Ale
nie skończyłem.
No dobra,
czas oczekiwania 26 godzin. Jest poniedziałek wieczór. W związku z czym Rada Ministrów zbiera się w poczekalni na SOR-ze i tam obraduje, oczekując, aż zakończy się triaż pana premiera. No... Mi się wydaje, że ten populizm, który jest, że wszyscy mamy takie same prawa, wszyscy mamy być tak samo w kolejce i tak.
Nie, akurat VIP-y mają być objęte. No, szef rządu jest objęty.
No nie, teraz to ma się skończyć. No właśnie, słyszę, jedna e-kolejka dla wszystkich.
Nie, no...
To nie jest tylko kwestia ale tego, jakie mają tam VIP-y prawa czy nie prawa, ale... Bo w praktyce później tak wygląda to, i to wiemy przecież, że jak jest długa kolejka, to ci, którzy znają... To jest ta znana teza, znaczy, po czym sprawdzić, że jesteś z wyższej klasy średniej, że masz wśród znajomych prawnika i lekarza po prostu. I że,
prawnika i trzech lekarzy.
Że musisz tam, że nie stoisz w tej samej kolejce, co cała reszta.
Oczywiście. I to nie tylko mówimy ale o VIP-ach teraz... politycznych, ale również zwykłych obywatelach. Też kombinujemy, żeby obejść te
też
kolejki.
Też VIP-ach.
No.
Tak, no ale teraz to nie będzie możliwe. Właśnie jestem ciekaw, jeżeli nie będzie się stosowało do pana premiera, to czy do jego żony będzie się stosował, której będzie towarzyszył? A jeżeli tak lub nie, A co z wojewodą, który... A co z szefem sztabu generalnego? No i tak dalej. Czy mi się wydaje,
że teraz to już trzeba, mówisz skrajności. Wiadomo, że takie osoby będą objęte specjalnie.
Trzeba porzucić populistyczny język i wrócić do rozwiązywania problemów, czego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję moim dzisiejszym komentatorom. Agnieszce Wiśniewskiej, Mateuszowi Maciniemu i Romanowi Mielskiemu.
Dziękujemy.
Także Maciejowi Jarząbowi i Kubie Żebrowskiemu, którzy poranek wydawali. Realizował go Krzysztof Olesiewicz. Dzięki, Krzysiek. Informacje o 9:00, po nich Owczarek i Cezary Łasiczka, który za chwilkę opowie, co w programie. My słyszymy się za tydzień.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka, zapraszam. Porozmawiamy po informacjach o myśliwych. Myśliwi strzelają do zwierząt. Czasem zdarzają się tragiczne wypadki, kiedy myśliwi zabiją człowieka. Ale jak to się dzieje, że nawet ci, którzy zabili człowieka, wciąż polują? To może się wydawać nieprawdopodobne. O tym będziemy rozmawiać. Dlaczego w Polsce tak jest, że pomimo tego, że ktoś zabił człowieka, wciąż poluje, ma dostęp do broni? Zapraszam na program Owczarek po informacjach.
Reklama.
Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowi miejscowo w stanach